Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie zielonogórsko-gorzowski, szanowny panie ministrze, dostojni kapłani, kapelani z poszczególnych diecezji, dyrekcji lasów państwowych z rodzinami, drodzy leśnicy różnych funkcji na czele z dyrektorem generalnym, pracownicy ochrony środowiska i według tego grafiku, jaki pięknie odczytał nam pan dyrektor lasów państwowych, szczególnie muszę powiedzieć, cieszę się z obecności byłych ministrów, pana ministra Jana Szyszki, pana ministra Żelichowskiego, byłych dyrektorów widziałem, ledwie poznałem, ale widziałem pana dyrektora Tomaszewskiego. Kochani pielgrzymi, Anno Domini 2014 to rok szczególnie ważny dla polskich leśników. W tym bowiem roku z niekłamaną radością obchodzimy uroczystości związane z 90-leciem lasów państwowych. Podczas konferencji 90 lat lasów państwowych dla lasu, dla ludzi, obecny wśród nas pan minister powiedział: lasy w Polsce zawsze były przedmiotem szczególnej troski państwa. Ale pamiętamy też, że polskie lasy są największym bogactwem przyrodniczym, nie tylko dla leśników, ale dla nas wszystkich, Polaków. Każdy skrawek lasu to otwarta księga przyrody, dostępna dla wszystkich. Wszyscy też jesteśmy współodpowiedzialni w jakimś stopniu za dzieło naszego Stwórcy. Opierając się na dokumentach Kościoła, chciałbym w szczególny sposób zwrócić uwagę na słowa, które wypowiadał dla nas i do nas święty Jan Paweł II. Przypominając te prawdy, chciałbym, byśmy w sobie i w innych wzbudzili ogromną nadzieję. Otóż od najdawniejszych czasów przyroda jest przedmiotem rozważań i refleksji. Miniony czas pokazał, jak ważna dla człowieka jest przyroda, jak ściśle wiąże się z nią ta zwykła ludzka egzystencja. I w tym miejscu pragnę przytoczyć też słowa wielkiego Polaka, papieża, który wiele razy podkreślał, jak bardzo ukochał przyrodę. Człowiek, aby zrozumieć samego siebie, musi nauczyć się obcować z przyrodą. Jako głosiciel Słowa Bożego wskazał na ekologię nie tylko w odniesieniu do roślin i zwierząt. Ukazywał, że ekologia w szerokim znaczeniu dotyczy całego człowieka i to w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym. W wymiarze pracy nad sobą, pokoju wewnętrznego i pokoju we współżyciu z innymi ludźmi i przyrodą. Przez tysiące lat ludzie poznawali przyrodę, ale do dziś nawet podstawowa wiedza o niej nie jest pełna. Gdy dowiadujemy się coraz więcej o żywej przyrodzie i jej działaniu, odkrywamy, że każdy z jej składników i mechanizmów ma jakieś znaczenie dla naszego istnienia, dla rozwoju, dla zdrowia. Ksiądz profesor Stanisław Zięba uważa, że las jest dla człowieka wartością, jednocześnie normą. W swojej książce napisał, dlaczego człowiek powinien uznać las za wartość. Czy jest to tylko podyktowane koniecznością biologiczną? Oznacza to, że dla egzystencji człowieka las ma istotne znaczenie. Istnieją przedmioty i zjawiska przyrody, które stają się dzięki swemu znaczeniu satysfakcją wyższej konieczności. Do takich przedmiotów należą systemy leśne nie dlatego, że zaspokajają potrzeby biologiczne i pozabiologiczne człowieka, ale jego potrzeby egzystencjalne. Wspólnoty leśne odznaczają się swoistą organizacją, od której bezpośrednio albo pośrednio zależy i nasza społeczna organizacja. Każdy las jawi się człowiekowi jako moc życia biologicznego. Kryje w sobie coś, czego do końca nie rozumiemy. Oprócz znaczenia fizycznego dla ludzkiej egzystencji przyroda przyczynia się również do pogłębienia wartości duchowych człowieka. Obcowanie to może uczyć, cieszyć, relaksować, dawać poczucie więzi z przyrodą. Wpatrywanie się głęboko w przyrodę pozwala lepiej rozumieć świat. Jan Paweł II w liście do młodych całego świata tak pięknie przypomniał, że trzeba, by młodość była wzrastaniem. Ogromne znaczenie posiada dlatego obcowanie ze światem widzialnym, z przyrodą. Obcowanie to wzbogaca nas w młodości w sposób inny i jeszcze inaczej niż sama książkowa wiedza na świecie. Wzbogaca nas w sposób bezpośredni. Można by powiedzieć, że obcując z przyrodą przejmujemy w siebie, w nasze ludzkie bytowanie, samą tajemnicę stworzenia, która odsłania się przed nami niesłychanym bogactwem, różnorodnością istnień widzialnych, a równocześnie wciąż zaprasza w stronę tego, co ukryte, co niewidzialne. I mądrość zarówno ustami ksiądz natchnionych, jak skądinąd świadectwem wielu genialnych umysłów, zdaje się wielorako świadczyć o przejrzystości świata. Dobrze jest człowiekowi czytać w tej księdze prawdziwej, jaką jest księga przyrody, szeroko otwarta dla każdego. Ale też papież zachęcał do odpoczynku na łonie przyrody. Radził, aby nie był on pustką, ale kontemplacją dzieła Bożego. Sam wielokrotnie opowiadał o swoich podróżach po Polsce, o pięknie natury polskich ziem. Mówił, kiedy wędruję po polskiej ziemi od Bałtyku, po Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię, Mazury, kolejne ziemie wschodnie od Białostockiej do Zamojskiej i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. I tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać, jak mówił, błękit nieba, zieleń lasów, pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o żywczej mocy Jego Ducha, odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tą ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Kochani leśnicy, wszyscy pielgrzymi, tak bardzo licznie dzisiaj zgromadzeni na Jasnej Górze, nie ma co do tego wątpliwości, że przyroda służy człowiekowi od początku jego istnienia, ale w tym miejscu nasuwają się pytania, które brzmią, czy człowiek służy przyrodzie? Czy i jakie we współczesnym świecie przyroda ma szansę przetrwać dla następnych pokoleń? Będąc świadkami przemijalności człowieka, widzimy choćby, jak wielu z nas odeszło do wieczności. Dzisiaj w tym miejscu wspominamy ich z imienia, z nazwiska, zwłaszcza tych, których odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. W ciągu tych 18 lat ostatnich pan minister nam przedstawił ten dar wolności. Rzeczywiście jest niezamienny. My po raz 18 się spotykamy tutaj. Jestem z wami. Ilu tu leśników zasłużonych, niektórych bardzo młodych, odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Ilu też już kapelanów odeszło do wieczności. A wcześniej, jak chlubna jest karta historii leśników polskich, którzy za wolność ojczyzny oddali życie. Kto zdolnie zliczyć tysiące wspaniałych postaci, oddanych bez reszty za kraj, za każdy skrawek ziemi. Dzisiaj również stan świata przyrody ma wpływ na kondycję współczesnego człowieka. Głównymi przyczynami są m.in. intensywna produkcja rolna, nadmierna eksploatacja dóbr, minerałów naturalnych, ale też lasów, oceanów, jezior, rzek, gleb. Inwazja zanieczyszczeń w coraz większym stopniu i zachwianie tego zrównoważonego rozwoju. A święty Jan Paweł II również mówił o przyczynach i konsekwencjach tego stanu. W Zamościu wypowiedział pamiętne słowa: jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, to mamy świadomość, że tu już nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku zwykło się mówić czy nazywać ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle, rolnictwie, zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem, bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości. Chociaż nie można zaprzeczyć, że takie działania przynoszą wielkie szkody, to jednak łatwo dostrzec, że ich źródło leży głębiej w postawie człowieka, w nas samych. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury, za nich poczucia wartości życia. Ilekroć bowiem człowiek odwraca się od Boga, od prawa Bożego, pamiętajmy, że ta niewierność wraca z powrotem do człowieka jako klęska. Nie chcę powiedzieć jako kara. Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę, które można odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy. Zamysłu, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który zostaje i powinien być zachowany. I dlatego tak głośno Kościół opowiada się przeciwko wszystkim nadużyciom, również tym moralnym, tym, co nienaturalne, dewiacją wszystkim. Ukochani, to nie jest dlatego, że tak biskup mówi, że papież, że ksiądz. To jest dlatego, bo Bóg takie prawo ustanowił. I tu jest wielka tajemnica. Są przedstawiciele rządu. Bardzo o to prosimy. Naturalnym środowiskiem człowieka jest rodzina. Jeżeli nie będzie tych prorodzinnych ustaw należytych i będziemy tęsknić i narzekać, że niż demograficzny, a nie będzie prawa takiego, że właściwie wyprowadza młodych Polaków z Polski. Ostatnio czytaliśmy, że w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 4 lata ponad 100 tysięcy polskich dzieci się urodziło. Musimy o tym mówić. To nie jest normalne. Wiele papieskich encyklik, przemówień odnosi się do zagadnień związków człowieka i świata przyrody. Kościół, mówiąc o moralnym charakterze rozwoju człowieka, nie pomija milczeniem poszanowania bytów twórczych i widzialnej natury, odpowiedzialności człowieka za przyrodę. Encyklika Caritas in Veritate bardzo dobitnie przypomina nam, zagadnienie rozwoju jest dzisiaj mocno związane z powinnością wynikającą ze stosunku człowieka do środowiska naturalnego. Bóg dał wszystkim, a korzystanie z niego jesteśmy odpowiedzialni wobec ubogich i przyszłych pokoleń, całej ludzkości. Żywności nie brakuje na świecie, a tyle ludzi umiera z powodu braku chleba. Popatrzmy, człowiek potrafi być święty, ale dla korzyści potrafi być okrutny, zabijać innych. Jeśli natura, a przede wszystkim istota ludzka są uznawane za owoc przypadku, świadomość odpowiedzialności słabnie w sumieniach. Wierzący dostrzega w przyrodzie cudowny owoc twórczego działania Boga, z którego człowiek może korzystać w sposób odpowiedzialny, aby zaspokoić swe słuszne potrzeby, i te materialne, i te niematerialne, z poszanowaniem wewnętrznej równowagi samego stworzenia. Jeśli brak jest takiej wizji, człowiek traktuje naturę jako nietykalne tabu, albo przeciwnie, dopuszcza się wobec niej nadużyć. Obydwie te postawy nie są zgodne z chrześcijańską wizją natury, będącej owocem stworzenia Bożego. Możemy już z tych dokumentów papieskich wyciągnąć wnioski dotyczące nie tylko leśników, ale nas wszystkich, ludzi żyjących w tym czasie, ponieważ odpowiedzialność za dzieło Stwórcy ponosimy wszyscy. Od nas zależy, w jakim stanie pozostawimy je dla przyszłych pokoleń. Bogu niech będą dzięki. Nasze polskie lasy są otwarte dla każdego, ale musimy pamiętać, aby korzystać z nich w rozważny sposób, z należytą ostrożnością i kulturą. Las to otwarta księga przyrody. Czytajmy i przeżywajmy ją z zadowoleniem. Polskie lasy nie od dziś są dumą dla naszego kraju. Niektórzy nie lubią tego słyszeć dzisiaj w świecie Europy. Gotowi byliby jeszcze nam podatki za to nałożyć. Ale należą do europejskiej czołówki. Pan minister to wypowiedział. Jeśli chodzi o powierzchnię lasów, dzisiejsze lasy to dom dla większości gatunków roślin i zwierząt. To ptactwo niespotykane gdzie indziej. Zwierzęta i rośliny świadczą o czystości środowiska też. Warto sobie to uświadomić, że co roku leśnicy w Polsce sadzą około 500 milionów nowych drzew. Funkcje, jakie spełniają lasy, ekologiczne, społeczne, gospodarcze, wzajemnie się przenikają, tworząc pewien system powiązań, które realizowane są w ramach prawdziwej gospodarki leśnej. Misja lasów państwowych jest ponadczasowa i dlatego też w dobie gospodarki rynkowej nie możemy zapominać o ludziach. Lasy funkcjonują na zasadach samodzielności, samofinansowania, ale też, jak wiemy, ten haracz muszą płacić. Teraz również wspierają budżet państwa. Czy tylko to będzie z korzyścią dla lasów? Módlmy się, żeby Pan Bóg chronił tych, którzy za to są odpowiedzialni, aby podejmowali należyte decyzje. Ten niepokój społeczny jest uzasadniony. Starajmy się, aby z gorliwości, wykonując normy, nie zniszczyć trudu wielu pokoleń leśników. Żeby nie było rabunkowej gospodarki, bo trzeba się z tego wywiązać. Tych leśników, którzy przez te 90 lat, mimo różnych sytuacji geopolitycznych, dobrze gospodarowali, dbali o ten narodowy skarb. Wy, kochani pielgrzymi, którzy przybywacie tutaj do domu matki z różnymi intencjami, chciałbym już na zakończenie mojego rozważania podzielić się rozmową z jednym z was. Zatroskany o własną rodzinę, ojciec mówił mi: proszę księdza biskupa, coraz trudniej jest dialogować z dziećmi, z młodzieżą, żeby tu przybyli. Będąc zresztą sam na wysokim stanowisku w Lasach Państwowych, od wielu lat pielgrzymuję na Jasną Górę. Dzieci ma dorastające, można powiedzieć, dorosły, bo już studiują i również w tym roku są w Częstochowie tutaj. Otóż syn mówi do ojca: tato, co roku mieliśmy jakąś wspólną intencję, prośbę, ale chyba w tym roku już nie pojedziemy. bo już się spełniły nam nasze pragnienia, już rozwiązały nam się te trudne sprawy. Czy nie myślisz, że nie powinniśmy nadużywać dobroci Matki Bożej? I rzeczywiście, mówił mi, powiedziałem, że ma rację, ale powiedział też, a w tym roku, jeżeli tak uważacie, przemyślcie, czy nie powinniśmy udać się w pielgrzymce, aby nie prosić o nic, tylko dziękować za to, co w minionych latach i w tym roku otrzymaliśmy. I rzeczywiście po przemyśleniu cała rodzina podjęła jednomyślnie decyzję i są i cieszy się z takich decyzji. Wydaje mi się, że ta pielgrzymka, która jest jednocześnie ogromną nadzieją, tutaj czerpiemy siły przez pośrednictwo Matki Najświętszej, składając nasze te osobiste prośby, rodzinne. Tyle czasem potrafi się zmienić w jednej chwili. Drodzy leśnicy i wszyscy obecni, zwłaszcza wy młodzi, czy nie powinniśmy na 90-lecie Lasów Państwowych wypowiedzieć w naszych sercach Matce Bożej: dziękuję. Dziękuję Stwórcy. Ja wypowiadam te słowa również do siebie. Boże, dziękuję Ci, że mogę tu być, że pozwoliłeś mi, aby ten trudny dla mnie rok tak się zakończył i doczekałem, że mogę tutaj do Was dzisiaj mówić. Matko Boża, Królowa Polski, czuwaj. Czuwaj nad nami, czuwaj nad polskimi lasami, czuwaj nad naszą ukochaną ojczyzną. Amen.